Syna i Ducha Świętego. Pod Twoją obronę czekamy Cię, święta Boże, uzdrowienie chorych. Ja też trochę chory przyjechałem, także z większym wczuciem. Kiedy ten temat został mi zaproponowany, to w pierwszym odruchu miałem ochotę powiedzieć, że nie, bo co tu mówić o sakramencie namaszczenia chorych. Ale postanowiłem podjąć to wyzwanie. Nie będę Państwu mówił bardzo dużo o historii tego sakramentu. Raczej postaram skupić naszą uwagę na istocie i też na tym, jak możemy w naszej duchowości, w naszych postawach jako chrześcijanie, w jakiś sposób sami być tym sakramentem namaszczenia chorych. Może pierwszy punkt, troszkę ogólnie, w ogóle o sakramentach, żeby to osadzić, ten nasz dzisiejszy sakrament. Otóż w każdym sakramencie odzwierciedla się taki swoisty sposób, w jaki Bóg okazuje swoją miłość. Kiedy się czyta Pismo Święte, to widzimy, jak Bóg najpierw zstępuje w jakiś konkret historyczny, w jakimś momencie historii Izraela, potem w historii Nowego Testamentu. Bóg zstępuje, jakaś taka zintensyfikowana Jego uchwytna historycznie obecność. Tak jak mówi do Mojżesza, zstąpiłem, usłyszałem płacz mojego ludu, dotarło do mnie cierpienie mojego ludu. Teofania, Bóg, który z wyżyn wstępuje, aby być blisko jakiegoś doświadczenia, które domaga się Jego mocnej miłości. Po drugie, w tym stylu działania Bożego, biblijnym, które Biblia nam opowiada, to jest proklamacja, to jest słowo, które zapowiada to, co Bóg chce uczynić. To jest słowo dobrej nowiny. Mówi Bóg do Mojżesza, zstąpiłem, aby wybawić mój lud. Jest zapowiedź, jest obietnica, opowieść o zaangażowanej miłości, opowieść, która wprowadza nas w boskie serce, w Jego plan, w Jego zamysł. I trzeci element tego stylu kochania boskiego to jest uczynienie tego, o czym mówi. Zapowiada, głosi dobrą nowinę o tym, co zrobi i zaraz to wciela w życie i robi to. Widzimy ten styl działania w Starym Testamencie, potem widzimy u historycznego Jezusa, tego, który chodził po naszej ziemi. Wstąpił Bóg w Jezusie, ogłasza dobrą nowinę i robi to, o czym mówi. Jest absolutna koherencja słów i działania u Jezusa. To, co zostało dodane zaraz na początku Ewangelii, kiedy Jezus mówi, Duch Boga nade mną, abym ubogim głosił dobrą nowinę. I zaraz po tych słowach w Kafarnaum czytamy, był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nowa nauka z mocą. To jest właśnie synteza. Nauka, która jest pełna mocy, ponieważ Bóg natychmiast realizuje to, o czym mówi. I potem Jezus chwalebny również wstępuje w swoim duchu. W tym duchu uaktualnia dobrą nowinę. Dobra nowina jest głoszona poprzez Kościół, teraz w historii. I to chwalebne słowo Jezus Chrystus zmartwychwstały poprzez ludzkie słowa głoszone w historii przychodzi ze swoją dobrą nowiną i równocześnie działa. W sakramentach, w każdym sakramencie oddana właśnie jest ta troista struktura, ten styl działania Boga, Jego miłości. I Bóg poprzez poszczególne sakramenty wstępuje właśnie w krainę, tak nazwijmy to, w kluczowych momentów naszej historii, naszych doświadczeń. I pytanie, które sobie postawmy, właśnie rozpoczynając już bezpośrednio temat sakramentu namaszczenia chorych, jakie to kluczowe doświadczenie staje się krainą wstąpienia Boga, aby tam ogłosić dobrą nowinę i działać? Co to jest za kraina w sakramencie namaszczenia chorych? Otóż to jest kraina, która nazywa się zmaganiem, po grecku agonią, w obliczu śmierci. Zmaganie, agonia w obliczu śmierci. To jest taka pierwsza definicja, którą rozwinę. Widzimy scenę, którą opisują trzej ewangeliści, Mateusz, Łukasz i Marek. Agonię Jezusa w ogrójcu oliwnym. Zacznijmy od Mateusza, to jest 26 rozdział, 37 werset. Wtedy przyszedł Jezus z uczniami do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów, usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Smucić się i odczuwać trwogę. Te dwa doświadczenia, smutek i trwoga, tu wymienione w Ewangelii, one składają się na agonię. Te właśnie dwa doświadczenia. Święty Łukasz opisuje tę scenę w 22 rozdziale. 43 wersecie. Oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ten kielich jest wypełniony właśnie goryczą smutku i trwogi. Te dwa gorzkie, bolesne smaki. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pogrążony w udręce. W języku greckim jest to użyte słowo agonia właśnie. To słowo oznaczało również walkę. Walkę na śmierć i życie. Jakieś potężne, wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, całościowe, obejmujące ducha, umysłu i uczucia, zmaganie w obliczu śmierci. Chcę teraz, żebyśmy musnęli zaledwie, pewną zmianę w myśleniu o tym sakramencie, która dokonała się w historii. I w moim przekonaniu ta zmiana, której cezurą był Sobór Watykański II, ta zmiana dotyczy sposobu rozumienia agonii właśnie. I ta soborowa zmiana, ona rozszerza to pojęcie. Przedsoborowa, w dużym uproszczeniu oczywiście, wizja traktowała agonię jako śmiertelną chorobę. Śmiertelną chorobę, a właściwie już jedną z ostatnich faz tej śmiertelnej choroby. Na progu już śmierci fizycznej udzielano namaszczenia chorych i nazywano to na ostatnim namaszczeniem. Oczywiście można było potem powtórzyć to, gdyby człowiek wyzdrowiał i znów znalazł się, ale właśnie w śmiertelnej chorobie. A po Watykanu Sekundum zaczęto rozumieć pod pojęciem agonia właśnie, która domaga się boskiego umocnienia, tego zstąpienia poprzez sakrament. Zaczęto rozumieć przeżycia, które mogą się pojawić przy każdej chorobie. Przy każdej chorobie, poprzez którą czujemy zbliżającą się śmierć. Tu mam cytat. Emil Cioran tak napisał: ci, co utrzymują, że strach przed śmiercią nie ma głębszego uzasadnienia, bo póki ja jestem, śmierć nie istnieje, gdy ja już nie żyję. Gdy zaś już nie żyję, ja nie mam, zapominają o tym dziwnym zjawisku, jakim jest stopniowa agonia. Jakież pociechy może dostarczyć sztuczne rozdzielenie ja i śmierci człowiekowi, który ma potężne jej odczucie? Otóż w każdej chorobie można odczuć zwiastun śmierci, która nadejdzie. Być może nie nadejdzie teraz podczas tej choroby, ale właśnie podczas tej choroby, która obiektywnie nie musi być śmiertelna. Ale mogę przeczuć jakby pierwsze gromy burzy, która nadejdzie i która będzie straszną burzą, która spowoduje ogromne zniszczenie. I to jest główna teza tego mojego wykładu. Właśnie zmiana rozumienia agonii jako tego stanu, w którym człowiek doświadcza skrajnych bardzo uczuć. Smutku i trwogi. Przy czym, co jest o to niezwykle istotne? Zarówno smutek, jak i trwoga w obliczu śmierci są śmiertelnymi. To jest śmiertelny smutek i śmiertelna trwoga, w tym znaczeniu śmiertelne, że spowija je cień śmierci. Ale one, te ludzkie w końcu uczucia, były wpisane w ludzką kondycję, bo w naturalny sposób one się budzą jakby w obliczu nadchodzącej śmierci, którą przeczuwam. Te ludzkie odczucia mogą zachorować. One mogą zmutować w stronę już nie tyle właśnie takich śmiertelnego smutku, śmiertelnej trwogi, ale morderczej trwogi i morderczego smutku. Mogą wprowadzić w krainę bardzo mroczną. Smutek i trwoga to już są mroczne stany, bo one wprowadzają w noc. A ta noc może w wyniku zachorowania tych dwóch przeżyć może stać się nocą piekielną. I sakrament namaszczenia chorych, on ma uzdrowić tę mutację, bo człowiek jest w stanie przeżyć smutek i trwogę. Jest w stanie przeżyć. Natomiast ten zmutowany smutek i zmutowana trwoga, na którym zaczyna spoczywać cień piekła, piekielny cień, są czymś nie do przeżycia. Czyli w namaszczeniu chorych Nie chodzi głównie o to, aby człowieka wyleczyć z choroby, ale by te właśnie bardzo bolesne już same w sobie przeżycia agonalne, aby je uleczyć z niebezpiecznych mutacji. Ja to za chwilkę rozwinę. Teraz tylko chcę, żebyśmy sobie uświadomili to rozróżnienie między śmiertelnym a morderczym, między nocą agonii, a nocą piekielną, która może wkraść się. I intuicja Kościoła szlafa się w tą stronę, że te dwa stany agonalne, one są niebezpieczne, ponieważ władca ciemności natychmiast chce do tego kielicha jeszcze wlać truciznę, by mutację tych dwóch przeżyć. Jezus, On wprowadził w siebie. On wprowadził w siebie te agonalne stany. Wprowadził je wraz z dodatkiem tej trucizny. Tej diabelskiej trucizny, która wsącza pokusę rozpaczy, która budzi nieopisaną trwogę, trwogę rozpaczy. Trwogę, która każe widzieć przed sobą perspektywę piekła. Jezus wziął to w siebie. I Jego wzdraganie się w ogrodzie oliwnym miało w sobie tę agonię ludzką, która jest wpisana w kondycję człowieka, ale równocześnie On wziął te stany, w które diabeł stara się wprowadzić tych, którzy przeżywają agonię. I dlatego, że wziął w siebie, że przejął to wszystko, mógł przezwyciężyć mocą swojego zmartwychwstania i dlatego jest naszą szczepionką, dlatego Jego łaska jest szczepionką, jest lekarstwem, żeby te agonalne stany nie prowadziły do rozpaczy. One nie stracą swojej intensywności, ale stracą ten oścień niebezpieczny, który powoduje rozpacz. Tak ogólnie rzecz biorąc rozpacz. Bo to jest jakby efekt najbardziej groźny, najtragiczniejszy efekt mutacji, o której mówię. Zacznijmy od smutku. Różnego rodzaju pochodne smutku, takie normalne pochodne, ludzkie, a zarazem właśnie mutacje, które stara się diabeł wykonać w tych różnych postaciach smutku. Pierwszy to jest poczucie winy. Otóż w obliczu śmierci, pewnego kresu, który mówię, można przeżywać nawet mając 30 lat, dowiadując się o niepewnej jeszcze chorobie nowotworowej. Nawet słysząc uspokajające zdanie lekarzy, że to wygląda tak wstępnie na niezłośliwego raka. To i tak po prostu można przeżyć te stany. Poczucie winy. Jest to bolesny stan, ale ludzki i normalny. Uświadamiam sobie krzywdę, którą w trakcie mojego życia wyrządziłem innym ludziom. Mogą przychodzić bardzo konkretne obrazy, konkretne osoby. Może się pojawić właśnie tutaj już dotykającej mutacji choroby poczucia winy, chora jej wersja, niebezpieczna, piekielna, przekonanie, że moje grzechy, za które słusznie żałuję wobec kogoś, bezpowrotnie złamały mu życie. To jest pokusa. To jest pokusa w obrębie smutku, słusznego, zasadnego smutku, poczucia winy. Przychodzi zły duch, który stara się wprowadzić w rozpacz, mówiąc, że tak, to ty na przykład zostawiłeś swoją żonę, czy swoje dziecko, jako 20-letni, niedojrzały człowiek, Potem docierały do ciebie wiadomości o tym, że nie wiem, został narkomanem. I to ty jesteś wszystkiemu winien. Jest to pokusa. I pójście za tego rodzaju podpowiedziami wyprowadzają nas właśnie z nocy smutku, poczucia winy, w tę piekielną noc samopotępienia, wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za czyjąś klęskę. Zresztą my tak naprawdę nawet jak widzimy zewnętrzną czyjąś klęskę, czyjś upadek, to my tak nie znamy tajemnicy wewnętrznej tego człowieka. Nawet jeżeli ktoś umarł jako alkoholik, zapił się na śmierć, to my i tak nie wiemy, co się działo w niedostępnych głębinach jego serca, w tej tajemnicy jego spotkania z Bogiem. I w takim momencie uznanie, że ja komuś bezpowrotnie zniszczyłem życie, no jest wzięciem na siebie zbyt wiele. To jest też taka przesada, w której ja niemalże czynię siebie tak niszczycielskim demiurgiem. Więc owszem, smutek poczucia winy tak, ale smutek poczucia bycia złym demiurgiem, który zniszczył właśnie komuś istnienie, jest już tą diabelską przesadą. I potrzebujemy umocnienia w takim właśnie niebezpiecznie już mutującym się smutku. Potrzebujemy, żeby zatrzymać ten proces. Smutek utraty. Druga postać smutku. Smutek utraty. Smutek utraty najpierw własnego ciała. Otóż moje ciało to jest w ogromnej mierze cały świat moich emocji. A świat moich emocji to jest ta cała nieprawdopodobnie barwna, kolorowa historia moich przeżyć, moich zachwytów, wzruszeń, łez, uśmiechów. Zachwytów zachodzącym słońcem, tych wszystkich chwil, które wtedy przepełniały nas. Właśnie to, te wszystkie momenty, kiedy przepełniały nas uczucia, które nas unosiły, to jest nasze ciało. I bardzo wielu ludzi, którzy mieli bogate życie emocjonalne, w obliczu śmierci obawiają się utraty własnego ciała. Może się zrodzić taki smutek, obawy, że ten świat przyszły będzie światem nijakim, bezbarwnym. Wieczność takiego bezcielesnego wpatrywania się w Boga, kontemplacji absolutu. Bo to naprawdę jest ciężki smutek, jak tak człowiek sobie pomyśli. Bo od razu się odechciewa umierać. Otóż to trzeba sobie wtedy przypomnieć i ten sakrament namaszczenia chorych znów właśnie jest zatrzymaniem tego procesu dobrego smutku, że tracę swoje ciało, ale nie tracę go bezpowrotnie, bo ja je odzyskam. I tak naprawdę smak tych wszystkich przeżyć, on będzie oczyszczony, bo on będzie uduchowiony i przebóstwiony w chwalebnym ciele. Także to wszystko będzie jeszcze po prostu podkręcone do nieprawdopodobnej potęgi. Wszystkie wzruszenia, wszystkie dreszcze rozkoszy, które przeżywali ludzie w swoich miłosnych związkach. Smutek. Kolejna forma smutku, tego agonalnego smutku, to jest smutek utraty innych ludzi. Tych, których kocham. I tych, którzy zostają tutaj. bardzo wielu, że jest to... Ludzie często w takich momentach nie żałują już... No właśnie, nie żałują... Że tak, im kto głębiej był zanurzony w relacje, autentyczne w relacje, które łączyły, ożywiały, które splatały w jedno ciało, im to zanurzenie było głębsze, duchowo, cielesne, emocjonalne, namiętne, żeby się posłużyć sformułowaniem Jacques Bourbon de Bisset, on mówił o miłości namiętnej, że to jest właśnie wezwanie, które niesie chrześcijaństwo, żeby kochać nie chłodno i z dystansem, z rezerwą, tylko namiętnie kochać. Więc im bardziej takie doświadczenie miłości, to rodzi się ogromny smutek, że tracę tych ludzi i czy ich odnajdę po drugiej stronie. Pewna moja znajoma zawsze z takim rozbrajającą szczerością mówi do swojego męża, ja się tylko o jedno boję, czy ja cię znajdę po drugiej stronie. Jak ja cię znajdę? Przecież tam będzie tylu ludzi. A mówi, kochanie, nie martw się, ja będę czekał. Po prostu, jak ty będę wiedział, że umierasz, to tam... No chyba, że tak. Ale to pragnienie, aby miłość była kontynuowana, aby weszła w nową fazę, a nie żeby utracić bezpowrotnie tych ludzi, jest ogromnym pragnieniem. I w tym momencie ja po prostu ich tracę, kiedy myślę o śmierci, która gdzieś majaczy przede mną, to ja tych ludzi tracę. Smutek utraty innych też w takim znaczeniu właśnie już niedobrym, tym zatrutym, tym chorującym, to jest smutek i poczucia, że ja być może przeszkadzam innym. Że ja umierając, cierpiąc, przeszkadzam innym ludziom. Jest to pokusa. Jest to niedobry smutek. Taki smutek, który może zamknąć w izolacji. To jest doświadczenie trądu w Piśmie Świętym. Tych wszystkich, którzy żyli w poczuciu izolacji od innych. Którzy musieli być tylko w swoim gronie. W gronie odizolowanych. Każdy oddzielny od drugiego. Jest to też pokusa. W obliczu śmierci, w chorobie. Jest to pokusa, żeby odciąć się od tych, którzy przychodzą i wyrażają mi swoje współczucie. Bo nie chcę ich martwić, bo no chcę, żeby normalnie żyli, funkcjonowali, cieszyli się, a nie byli zatruci moją chorobą i perspektywą mojej śmierci. Smutek następny, smutek utraty całego świata. Tego świata widzialnego. Zobaczmy, jak w cały Stary Testament jest nastawiony na życie w tym świecie po prostu. Jak właśnie judaizm, wiara, religijność, żeby jest nastawiona na pełnię życia tutaj właśnie, na tym świecie. Ten świat przyszły jest światem niejasnym, niepewnym. Właśnie po śmierci jest Szeol. Po śmierci jest Szeol i pobożny Żyd nie chce odchodzić z tego świata. Pobożny Żyd jest tak jak dziadek ojca Norberta Kuczki. To jest, nie wiem czy Państwo słyszeli, bo to już zrobiło się niemalże tekstem klasycznym, ale jego dziadek, który kończył 80. któryś rok życia, mieszka gdzieś na Białostoczczyźnie, napisał list do Norberta. Pisał, wnuku, ukończył ja 84. rok życia i zamierzam go kontynuować, bo świat jest piękny i żyć się chce. Tak mu napisał. No, cudne w ogóle. I smutek, którego możemy w naturalny sposób doświadczać, a właśnie w stanie agonalnym, to jest smutek utraty tego świata. I Może się tutaj włączyć ta zmutowana forma smutku, pokusa niewiary w realność dóbr wiecznych. Psalmista w 27 psalmie mówi: wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Ale może się włączyć właśnie pokusa niewiary, że to jest tak wszystko realne, to namacalne, a ten świat duchowy jakiś wyobrażony, co to właściwie jest? Jak śpiewał jeden z wokalistów już nieżyjący, przedawkował narkotyki, w wstrząsającym takim utworze Bądź a klęknę, śpiewał tak: przyznaj się, że ciebie nie ma, że to legenda. A może to legenda, a może tam nic nie ma. I potem dalej: bądź a klęknę, bądź a klęknę. Kolejna forma smutku to smutek utraconych możliwości. Utraconych możliwości i zmarnowanych szans. Też smutek z pewną nutą, oczywiście, poczucia winy. Ale ten smutek utraconych możliwości jest ludzkim, normalnym smutkiem. Jeszcze tyle mógłbym zrobić. Święci miewali dylematy. Co mam zrobić? Czy zostać, czy odejść? To jest klasyczny tekst Pawła, który lepiej, to z pożytkiem byłoby dla was tutaj jeszcze zostać. Ale pragnę odejść i być z Chrystusem. I wielu świętych miało poczucie, że jeszcze dużo mogliby zrobić na tej ziemi, ale zaraz też mieli takie przekonanie, że ich wpływ z drugiej strony będzie większy. Tylko oni naprawdę mieli głęboko w sobie to osadzone przekonanie. Dla nas, śmiertelników, raczej ta perspektywa tak, wydaje się taka mniej realna niż właśnie, że mógłbym jeszcze tutaj pomóc na przykład w swoim dzieciom, wychowaniu wnuków, które się rodzą. Tak. Wiem, że no, chciałbym jeszcze tyle zrobić. Tyle jeszcze chciałabym zrobić. I czuję w sobie jeszcze ogromny potencjał. Też ten potencjał nagromadzonej mądrości. Ile jeszcze może by książek na przykład napisać. Ile jeszcze doświadczyć. Ile dobra. A teraz te możliwości jawią się jako o takie oddalające się przez cień śmierci, który na nich się kładzie. Ale znowu w tym smutku, jeśli pojawi się przekierowanie, mutacja w stronę poczucia zmarnowanych szans, kiedy one nas zaczarują, znów niebezpiecznie zaczyna tutaj śmierdzić siarką, tym piekielnym smutkiem. Tyle zmarnowałem, tyle mogłem zrobić i zmarnowałem. Smutek kierujący w stronę potępiania siebie, śpiewała Nosowska Katarzyna. Spoglądam wstecz i widzę tyle pustych godzin. Wiele upłynęło dni bez mojego udziału. I ona dalej śpiewa, że więc czas już powstać, czas już skończyć z oczekiwaniem na coś, co może nigdy nie przyjść. Muszę ruszyć z miejsca. Tak, tylko że ona może sobie śpiewać, muszę ruszyć z miejsca, a człowiek, który leży złożony chorobą, która rokuje raczej już śmierć, no nie może powiedzieć, muszę ruszyć z miejsca, bo wie, że to już jest nierealne. I wtedy przytłaczające poczucie, kiedy patrzę wstecz i widzę tyle pustych godzin, tyle obdarowania, tyle łask danych od Boga i tyle zmarnowanych darów. Dobrze, może zrobimy przerwę, tak? Bo to tak ciężkie jest, żeby się ten kawałek, żeby się troszkę nachrać powietrza. Przejdziemy potem do trwogi.